chwały.
Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 4 grudnia, 22.03, Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w napadzie chwały. Chciałam powiedzieć, że Napiór jak zwykle zostawił długopis, a Robert tak przeczytał szybciutko serwis, że wchodzimy parę sekund wcześniej, wie co robi. A razem z nami, proszę Państwa, dr Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet, Uniwersytet Civitas, bez kolegium. Może powinno być Uniwersytet Kolegium. Do kolegium się wszyscy przyzwyczaili. No nic, dobrze, nieważne. Przypominam tylko, że Państwo mogą do nas pisać na Facebooku, na wallu pod tytułem Napad Chwały, czy na fanpage'u, jak zwał, tak zwał. Zapraszam do pisania i oglądania, bo dzisiaj bardzo dużo zdjęć, bardzo wielu dzieł, ale tylko trzech malarzy. Dobry wieczór, Olafie.
Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Wojciechu. Dobry wieczór Państwu.
Zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy.
Dziś bardzo przyjemny dzień, bo to dzień patronki górników, marynarzy, rybaków. No, można powiedzieć, że pod swoim płaszczem ma bardzo wiele osób. To Barbara. Więc wszystkim Barbarom, Baśkom, ukochanym naszym składamy najlepsze życzenia. Ale chcemy też bardzo podziękować, bo od lat pamięta o nas nasza super patronka i osoba bardzo o wielkim sercu, pani Magdalena Stein z Wiednia, albo spod Wiednia. Bardzo dziękujemy za jak zwykle wspaniałe prezenty. Przyszedł do nas Mikołaj i jesteśmy bardzo wzruszeni.
Mikołaj i Krampus jednocześnie.
Mikołaj i Krampus to taki diabełek, który z jednej strony pomaga, z drugiej strony no, nigdy nie szkodzi, ale lubi psocić. Więc dziękujemy pięknie za wspaniałe prezenty
bardzo
i
dziękujemy,
że nasi patronowie są z nami. A dziś rzeczywiście napad chwały, no bo w stronę Florencji, w stronę Italii. Dziś co prawda były przebłyski słońca, a więc wiesz, gdzieś tak koło chyba 16 czy 17.
A to ja już nie zauważyłam.
Jechałem autobusem.
Jakiej 17, jak się ciemno robi 15
to może w moich oczach.
Chyba tak. Coś ci błyskało.
Coś może w mojej głowie błyskało, ale generalnie bardzo chyba chciałem, żeby były rzeczywiście przebłyski słońca. Aczkolwiek nie ma co tutaj tak narzekać, bo żyjemy w czasach światła, i tak, i tak pomyślmy, co by było kiedyś, kiedy nie było światła ujarzmionego. Ktoś powie, no zawsze było, no ale nie zawsze było, czyli po prostu prądu elektrycznego i żarówki. A po drugie, mamy bardzo piękny czas. Ja bardzo lubię Adwent, już nawet religijnie czy niereligijnie, z uwagi na to, że tutaj jest Weihnachts oratorium Bacha i kiedy komuś smutno, to proszę sobie posłuchać tego wspaniałego oratorium mistrza z Lipska, od razu lepiej na sercu. Po drugie, naprawdę muzyka łagodzi obyczaje, tak samo tylko sztuka ma sens. I stąd napad chwały, drodzy Państwo, bo jak sobie tak pomyślałem dziś, że jesteśmy w Państwa domach, że możemy zapukać do Państwa drzwi, że Państwo nam otwierają swoje domy, to jest to bardzo przyjemne. Za to bardzo z Beatą i Wojciechem i z całym zespołem radia dziękujemy, że jesteście bardzo Państwo z nami. Pora jest bardzo dobra, bo ostatnio tak sobie myślałem, no kiedyś też był Pegas, tak, no, pamiętam na chwilę przed 12 w nocy. Jak byłem dzieckiem, to bardzo lubiłem czekać na te dziwne, taki dziwny sygnał, bardzo mi się on podobał.
Tak, ten koń ze skrzydłami.
Takie, no, koń, tak, 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 ale w ogóle no, animacja jedno, ale jeszcze ta muzyczka bardzo, bardzo przyjemna. Drodzy Państwo, jesteśmy nadal we Florencji, więc proszę zapiąć pasy, a ponieważ no, nasze linie lotnicze kierują zawsze na stronę południa, nie zawsze może w stronę Italii, niekiedy w stronę Hiszpanii, w stronę Francji, ale też no, mamy właśnie Florencję, która jest osobnym światem, bo niektórzy pytają mnie, a tak się nie nudzisz jeździć do tych Włoch? Ja mówię, nie, to jest niemożliwe, dlatego że na to są te same miejsca. Ja mówię, no może i te same, ale my się zmieniamy, miejsca też się trochę zmieniają, bo mamy trochę inny kąt widzenia. A po drugie, Florencja jest własnym, niesamowitym światem. Jest teraz bardzo dużo bardzo dobrej literatury, nowej, która, znaczy od lat wychodzi, co oczywiście w językach narodowych, ale i w języku polskim, a stąd no, to ta Florencja medycejska, ten złoty wiek, tutaj jakaś wysoka muzyka powinna nam grać w tle, to znaczy taka, która by nam uświadamiała, jaki to był fenomen rzeczywiście, że mamy tutaj czasy dynastii bez dynastii, może dynastii bez korony, ludzi, którzy posługiwali się bardzo sztuką, bardzo mocno do takiej propagandy urzędu i sztuka, która poddawała się im, ale poddawała się dlatego, że po prostu bardzo cenili wielkich artystów, których uważali za i głos Boga, i za te platońskie zarodki logosu rzucone w świat. No i zresztą jak się pomyśli, że w jednym czasie właśnie żyje i Brunelleschi, i Ghiberti, i Donatello, i Masaccio, i Masolino, no to już mamy chorobę Stendhalasy, kilku tylko nazwisk, a jak się wymieni całość, no to jest epidemia. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie mamy pobożnych i niepobożnych mnichów dzisiaj, ale nie tylko mnichów. Mianowicie, no było dwóch, był ojciec i syn, jeden miał na imię, to znaczy jeden i drugi był Filipem, tylko jeden był Filipem, a drugi był Filipkiem. I tutaj jest właśnie bardzo ciekawa postać, Fra Filippo di Tommaso Lippi. Nawet mamy datę dokładną urodzenia. To jest Florencja, 23 czerwca 1406 roku, a umiera nasz bohater 9 października w Spoleto w 1469 roku. I to jest taka ciekawa postać, ponieważ no, rodzi się w 1406 roku. Rodzice mu dość szybko umierają. Ma krewnych, którzy nie za bardzo sobie chyba potrafią poradzić z tym bardzo takim no, kochliwym sercem. No, trudno mówić tutaj o dziecku, o kochliwym sercu, ale bardziej niespokojnym, niesfornym. I stąd bardzo szybko ciocia oddaje go do, może nie do przytułku, tylko w opiekę karmelitów, ponieważ Florencja, którą znamy, tam gdzie się urodził, to jest Old Arno, czyli urodził się po tej drugiej stronie rzeki, tej gorszej stronie. No tutaj oczywiście mamy tam też rody arystokratyczne, ale to było miejsce takich właśnie niezbyt ciekawych zaułków, raczej farbiarni. Tam mieszkał proletariat w tym czasie. I mamy kościół, o którym Państwo już rozmawialiśmy, o tym kościele. Bardzo ważny kościół. To jest kościół Santa Maria del Carmine, a więc karmelici. I to niezwykłe laboratorium malarstwa, mianowicie kaplica Brancacci, jak Państwo pamiętają, a więc Masolino, Masaccio i tu mały przypis. Ponieważ no, tak się napatrzył na tę kaplicę nasz bohater, że został malarzem, a tę kaplicę skończy jego syn. I to jest właśnie dość ciekawe, tylko to będzie Filippino Lippi. No nie mówię, że z genami otrzymał też, chociaż może też, no, można powiedzieć, pewien tak. talent.
Myślę, że nawet lepiej jest malował niż ojciec.
No tak, oczywiście, to rzeczywiście bez dwóch zdań. Znaczy, to jest pytanie, to jest podstawowe pytanie, ponieważ to jest bardzo nowoczesne malarstwo i Lippiego, a szczególnie Masaccia. I no, mamy kilka dzieł Masaccia, które są bardzo pewne. Przypominam Państwu, że to jest właśnie ten Tommasino, Masino i to jest taki Tomaszeczek, który ma 20 kilka lat. To wtedy nie jest wiek młody. Pamiętajmy, że 10-latek jest oddawany do warsztatu i kiedy ma właśnie 19-20 lat, staje się mistrzem. No ludzie krócej żyli po prostu i bardzo szybko tak, musieli, prawda. Bardzo szybko stawali się ludźmi dojrzałymi. Natomiast no Masaccio i w ogóle to towarzystwo miało szczęście, ponieważ no Masaccio trafił na ten niezwykły krąg artystyczny, czyli właśnie Filippo Brunelleschi, wielki Donato, z wielki Donatello oczywiście i Ghiberti. No po drodze jest jeszcze ktoś, kto to wszystko opisze, który w ogóle był geniuszem. No to jest Leone Battista Alberti. I tutaj, drodzy Państwo, nowoczesne malarstwo, bo można zobaczyć, jak długo malarstwo w tym czasie, w innych miastach, pamiętajmy, że tu mamy szkołę za szkołą. Gdybyśmy tylko przeszli jakimkolwiek miasteczkiem, bo obraziłoby się dla mnie miasteczką, jest jakimkolwiek miasteczkiem. W każdym z tych miasteczek była dobra szkoła malarska, dobra bodega. To jest taki wielki boom na malarstwo, dlatego że właśnie to są czasy Cosima, Cosimo zbudował Florencję, jak rozmawialiśmy ten temat. Wydał więcej niż otrzymał od ojca, to już państwo doskonale wiedzą, niż ojciec mu zostawił w majątku na magnificencję, czyli właśnie na tą, na piękno swojego miasta. Po drugie, długo żył i długo rządził. 1434-1464. I tutaj mamy czas architektury, bo to rzeczywiście wielka budowa. Przypominam państwu, że właśnie tutaj kopuła, szpitale, takim no flagowym pomysłem nie tyle Cosima, ale też właśnie tych ludzi, którzy mówią, jakże dorównać temu, który nie nosi korony, a który stara się, by Florencja stała się nowym Rzymem, nową Jerozolimą, a przede wszystkim nowymi Atenami, to mamy cechy, które właśnie prześcigają się w różnego rodzaju fundacjach dobroczynnych. I takim flagowym super pomysłem jest Ospedale degli Innocenti, czyli właśnie no, ten szpital podrzutków, albo tą dziecka, jak kto woli. I no, pamiętajmy, że właśnie losy takich dzieci no byłyby zupełnie inne, gdyby nie takie instytucje. No co prawda nasz bohater, czyli właśnie no, tutaj Filippo Lippi ma 15 lat, kiedy składa śluby zakonne, do których absolutnie nie miał żadnego nabożeństwa. Mamy to duże nabożeństwo do kobiet. I tutaj no, mamy historię, że co prawda go przenoszą z jednego klasztoru do drugiego klasztoru, bo wszędzie są skandale. Zarówno obyczajowe, które wtedy dziwiły i nie dziwiły, ale też ekonomiczne. W sumie to była taka czarna dusza, można powiedzieć, i tylko to go ratowało przed więzieniem, wykluczeniem, że świetnie malował. I tutaj właśnie, a mało tego, no tak to bywa niekiedy, co jest bardzo dziwne dla mnie, że no strona przeciwna, płeć przeciwna no, ulegała panu, który piękny nie był. I zresztą umieszczał siebie na kilku dziełach i tutaj nie, że no, ktoś może powiedzieć, a skąd pan wie, czy był, czy nie był. No pff, niech państwo sami ocenią. Zresztą był niskiego wzrostu, był korpulentny, miał tonzurę, więc wszyscy wiedzieli, że zakonnik i uwodził przeważnie nowicjuszki. No ale co nie było trudne, ponieważ na przykład został dwukrotnie, był kapelanem w żeńskich klasztorach.
A no, to świetnie wymyślił no, to, ktoś.
No ktoś, no Boże, no takie są te instytucje. I tak bardzo dobrze malował, a później no mamy te historie pomieszane, mianowicie, że został porwany przez piratów muzułmańskich, którzy grasowali na Adriatyku i przez 2 lata znosił katusze, a przez to się tylko wykupił, że po prostu już był dobrym malarzem, sprawdzonym, bo tu mamy kilka jego prac takich wczesnych, ale przede wszystkim to, że właśnie on namalował na murze no, tego właściciela, był niewolnikiem, pamiętajmy, po prostu węglem drzewnym. I wtedy uznano to, że to jest tak doskonałe, że to po prostu Boży znak. Jeszcze podobno parę obrazków wykonał i znalazł się nagle w Neapolu. Zresztą te jego podróże są dość ciekawe, bo to rzeczywiście mamy tutaj, mamy te historie opisane, może dość fantastyczne, ale no historia też jest taka, że jak wrócił, no to uprowadził z klasztoru przyszłą swoją żonę i jeszcze 3 panie, które z nim z tego klasztoru uciekły. Później panie dla jednak pewnej dyscypliny własnej wróciły.
Wszystkie?
Tak, nawet łącznie z tą przyszłą żoną, ale później jednak stwierdziła, że jest w ciąży.
A, no tak.
Jak jest w ciąży, to wróciła. No i tutaj mamy bardzo ważną postać. To jest Cosimo, który był człowiekiem wielkiego serca i który, no mimo różnych kar kościelnych, który wpadł nasz bohater i bohaterka już teraz, to poprosił u Piusa II o zwolnienie ze ślubów zarówno pana, jak i pani. Ale amory się nie skończyły. Tutaj jest taka historia, że niestety miał serce pojemne. No i mimo małżonki i syna, ponieważ miał właśnie syna pierworodnego, to jest ów Filipek, czyli przyszły Filipino, i córki, chodził do jakiejś panny, no i oczywiście jest tak, że rodzina się dowiedziała, kto za, czy jakie są jego zamiary, i go podobno otruła. Ale tego do końca nie wiemy, bo zaraz przejdziemy do malarstwa, tylko powiem, co się zdarzyło. Mianowicie umiera on właśnie w Spoleto. I tutaj, kiedy medyceusze chcieli sprowadzić go jako sławnego Florentczyka, sławnego malarstwem, skoro nie mogli, no to go pochowano w owym, był pochowany w Spoleto w katedrze. No i właśnie jego syn Filipino zaprojektował mu marmurową tablicę. To jest bardzo piękna marmurowa tablica, a tekst epitafium napisał sam Angelo Poliziano. No już lepiej nie można, drodzy państwo. On jest przepięknym tekstem w języku łacińskim, że tu właśnie tutaj leży, można powiedzieć, tutaj spoczywa, tutaj jest sławny malarz Filip, który wszystko, co przemienił, no tam... przemieniał w sposób wybitny. Nie będę tutaj tak tłumaczył, nie będę udawał, że bardzo rozumiem, ale właśnie no to jest wszystko wóz wozatów. Ale tu możemy sobie powiedzieć, bo tutaj trochę mamy, widzę, że trochę nam się tłumaczy, trochę nie, ale jak państwo będziecie w Spoleto, to niech państwo właśnie poszukają bardzo pięknego epitafium. Wspaniałe jest to epitafium rzeczywiście, takie w takim tym stylu dworskim, właśnie lat, późnych lat 60. florenckim, bogato inkrustowane, złocone, z takimi maskami teatralnymi i z postacią, która wychyla się właśnie z takiego tonda i z tym świetnym, doskonałym tekstem. Ale właśnie, i tutaj to jego śmierć, no i on malował w dwóch technikach, bardzo typowych, to znaczy obrazy są... To są obrazy domowe albo ołtarze, które dzisiaj są rozproszone po całym świecie. Jeżeli państwo wezmą listę obiektów właśnie Filipa Lippiego i naśladowców zresztą Filipa Lippiego, no to mogą państwo doznać, że te obrazy są wszędzie. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, daleka Azja. Rzadkością są te, które pozostały na miejscu, ale co jest takiego bardzo nowatorskiego w jego malarstwie? On żegna się ostatecznie ze złotym tłem. To znaczy, dokładnie mówiąc, mimo tego, że jest moda na te złote tła, no to właśnie on tak maluje, że jego obrazy są bardzo nowoczesne. Zwróćmy uwagę, że na przykład te zwiastowania, i to różni, no temat zwiastowania wiadomo, pan, pani, to znaczy anioł, Maria, wszyscy wiemy jaka jest ta scena, ale tutaj pojawia się właśnie taki bardzo duży wkład bardzo ważnego dla Florencji tych czasów malarstwa. I tak siedzieliśmy z Beatą, słuchając na pióra, i mówiliśmy, Boże, jakbyśmy chcieli pograć na gitarze.
Właśnie, musi ale nam to zrobić.
Absolutnie, to znaczy ja gram świetnie na nerwach, szczególnie w akademii niektórym, ale już zostawmy. No, kocham akademię, uwaga. I teraz proszę posłuchać. Czy państwo słyszą?
Jeszcze raz.
Jeszcze raz uwaga, państwo się wsłuchają. Ycho van der Hus. No to już państwo czują, że to nie jest Hugo tylko van der Hus, tylko jeszcze raz, drodzy państwo.
No nie, musisz jeszcze dobrze raz, bo nie było słychać. I przystaw mi do mikrofonu.
Pok. Do mikrofonu.
O, bardziej, dobrze. Tak.
Ycho van der Hus. I wspaniały
przy okazji lekcji holenderskiego.
Ołtarz Portinarich to rodzina bankierów, w filii Banku Medycyjskiego, jedna, która zamawia olbrzymi ołtarz do swojej kaplicy. Większość tych dzieł do czasów Napoleona było na swoim miejscu. Oczywiście czasy napoleońskie, najazd napoleoński na Italię, to są kontrybucje. Ktoś powie, na czym to się różni, kontrybucja od złodziejstwa. To samo i nie to samo, dlatego że kontrybucja to jest po prostu wybranie tych dzieł czy złota, czy no, różnego rodzaju wartościowych dzieł materialnych, które przedstawia się stronie pokonanej i ta strona ma je dostarczyć w oznaczonym terminie, a jeśli nie, no to wtedy ma kary umowne, a złodziej po prostu wchodzi i bierze to, co chce. To, co napotka. Tutaj kontrybucja jest rodzajem takiej kapitulacji kraju podbitego, no, który za tę kontrybucję dany kraj podbity coś ma otrzymać. I tutaj no, niestety większość tych dzieł nie jest już na swoim miejscu i jest jak takie motyle przeszpilone właśnie w kolekcji i myślę, że nie, jak wychodzą duchy tych malarzy, chodzą po oficjach, to nie są zbyt szczęśliwi, ponieważ oczywiście świetna prezentacja, oficje są doskonałe to się ogląda, ale myślę, że oglądanie dzieła in situ, czyli w miejscu, jest wielką, wielką, wielką przyjemnością. I tutaj mogą Państwo właśnie zobaczyć, że ten tryptyk Portinari to jest przepiękny obraz, zresztą z panią i z panem, bo tutaj są Włosi w Niderlandach. No pamiętajmy, że tam trzeba się cieplej ubrać jednak. Po drugie oczywiście no, ulegają tej wielkiej modzie. Ta moda to jest moda burgundzka. No więc taką czapkę ma pani, że ho ho, pan również. I to są wszystko bardzo bogaci Florentczycy, którzy nie są na wygnaniu, tylko są ambasadorami swojego miasta i do tego są oni przedstawicielami banku Medicich. I no właśnie świat Niderlandów lat drugiej połowy XV wieku to jest świat szalonego, fantastycznego malarstwa. To jest świat koloru, pamiętajmy również. I no właśnie świat takiego też pokazywania codzienności, ta codzienność Marii, prawda, że to nie jest już właśnie ta, no jest nadal ta Maria, królowa nieba i ziemi, tylko proszę zwrócić uwagę, że Lippi sprowadza Marię, ona schodzi z tronu, dokładnie mówiąc, dotąd były te maesty, prawda, takie zupełnie idolki siedzące z dzieciątkiem, oczywiście wiele czyni Giotto w takiej zmianie, ale jesteśmy w innej epoce. I tutaj widać, jak na przykład Maria wśród świętych Lippiego, no jest, tutaj jeszcze mamy owszem takie trzy łuki, że troszeczkę rama wskazuje nam no takie, żeby było tak, jak ktoś chce, że jest sobie podział, ale ta strefa jest właśnie, jest podział i go nie ma, dlatego, że nagle jesteśmy właśnie w takiej kamerze Marii, w takim pomieszczeniu, no i tutaj mamy owszem tych aniołowie, chóry, piękne tkaniny, ale też nagle pojawia się szklane naczynie, które oznacza właśnie no to szkło tego Ducha Świętego i tutaj już widać w tym momencie jeszcze mamy świetnych dwóch świętych, którzy się wpatrują w Marię, no ale właśnie ten element bardzo ważny, realizmu, naturalizmu. No to się absolutnie nie spotyka ani w tym czasie w szkole weneckiej, która jeszcze tkwi bardzo, bardzo w poprzedniej epoce, no dopóki nie wytryśnie różdżka z pnia Jessego i nie pojawi się wielka rodzina Bellinich i oczywiście tutaj mamy wielkiego Belliniego, który wyda za chwilę, no cóż kogo, oczywiście Giorgiona i Tyciana, sam długo żyje i jego malarstwo jest za każdym razem super nowoczesne, to bardzo duży nowocześnik. Ale właśnie Lippi, no, który wprowadza też z jednej strony takie podziały, jego zwiastowania są właśnie z takim podziałem, ale dzieją się one w pokoju, dzieją się one w określonej przestrzeni domu florenckiego. I to jest bardzo ważne, to się bardzo, bardzo podoba. I pamiętajmy, że takim miejscem, w którym za każdym razem doznaje napadu chwały, to jest Kościół Medyceuszy, czyli po prostu Kościół Świętego Wawrzyńca. To jest doskonałe dzieło od A do Z architektury Filipa Brunelleskiego. To jest po prostu taka forma doskonała. Wszystko, co było do Brunelleskiego, jest tylko, można powiedzieć, mówimy o tym tak zwanym protorenesansie, wczesnym renesansie. No to też niektórzy pytają się, czy to jest jeszcze, czy to już jest dojrzały. No dojrzały to będzie w Michale Aniele. Ale nie byłoby Michała Anioła, gdyby właśnie nie ten Filippo Brunelleschi i ten podział taki klasyczny, czysty, kiedy wchodzimy do wnętrza i niech nikt mi nie mówi, że ja gadam tylko o kościele. Tak, to jest kościół, ale to jest bazylika foralna. Pamiętajmy, Brunelleschi jest przejęty całkowicie myśleniem o tym, czego w ogóle nie widział. Czyli fora rzymskie, pamiętajmy, że właśnie no, mamy Witruwiusza, wszyscy go czytają, wszyscy, to znaczy ci, którzy są oświeceni i mamy przepis na miasto, ale nikt nie widział. Poza tym nikt nie widział forów. Wszystkie fora w Rzymie są całkowicie zabudowane. Wystaje tylko jakiś fragmencik forum Nerwy i nic więcej. Natomiast właśnie, że główną częścią forum jest właśnie ten plac. Ten plac jest w portykach. Na krótszym boku jest świątynia. I można powiedzieć właśnie, Witruwiusz tam też mówi, co było na forum, że na forum Romanum stały bazyliki, ale nie jako kościoły, przecież nie ma jeszcze kościołów żadnych, nie jako świątynie, tylko jako przestrzeń świecka, służąca do podpisywania kontraktów, służąca do spotkań sądowych, służąca w końcu do spotkania senatorów z właśnie z ludem, a w końcu też służąca do spotkania cesarza z ludem. I tu można zobaczyć, jak bardzo odpowiedział nowoczesną architekturą, która oczywiście jest sakralna, no ale też w bazylikach też była przestrzeń sakralna czci dla cesarza. Oczywiście właśnie geniuszu cesarskiego. I tu można powiedzieć, że fantastycznie tak przemycił Kosma ten temat w sposób taki zupełnie jak August. To nie jest łopatologia, że tak ja tutaj wami rządzę. Nie, absolutnie. Tylko daje taką przestrzeń, która jest otwarta dla wszystkich. Jest kościołem, jest ona bardzo purystyczna. To jest taki super puryzm właśnie i trzeba zobaczyć, że sam Brunelleschi cytuje siebie, ponieważ no właśnie zrealizował tą świetny ten portyk, kolumnadę tego Ospedale dell'Innocenti. Tutaj to wprowadza do wnętrza, ale takiej jakości szczegółu, czyli właśnie tego, że mamy tutaj tą kolumnę zwieńczoną przepięknym, przez niego zaprojektowaną głowicą i na tym jest ten abakus, taki nasadzony, że on doskonale wie, że kiedyś kolumna, no przede wszystkim, no kiedyś, to w czasach antycznych podpierała belkę, a nie łuk. Ale tutaj mamy i jedno, i drugie, ale to jest i przede wszystkim jedno, że właśnie Florenczycy to jest ten umiar, wnętrze, które jest jasne, jest białe i jest tylko pietra serena, właśnie ten kolor pietra grigia, czyli właśnie ten kamień szary. I tutaj mamy rodzinę Martelli, to bardzo ciekawa rodzina, stowarzyszona od początku do końca z Medyceuszami, która przechodzi ze świata Albicich właśnie jeszcze przed pierwszym wygnaniem Medyceuszy i będzie im wierna do końca i w ich, no w podziemiach tego kościoła oczywiście są krypty, stała taka niezwykle ciekawa urna na prochy tej rodziny, którą zaprojektował Donatello. Ona wygląda jak kosz, dokładnie mówiąc. Oczywiście jest z marmuru, ale to jest taka plecionka jak kosz, więc tutaj mamy taką grę z nami, no bo przecież kosz na prochy, ale może to kosz na chleb, więc mamy dobrą zabawę i właśnie świetny obraz Maryjny dla tej rodziny, który jest no, w tym miejscu, gdzie powinien być, który pokazuje wnętrze, klasyczne wnętrze świątyni florenckiej. To proszę zobaczyć, jak bardzo Lippi wie. Nie żeby tylko się komuś tam, on też, żeby komuś podłektać jego jakieś serducho, bardziej nam tutaj pokazuje, że on doskonale się oczywiście zna. No i tutaj mamy też wysyłanie, pamiętajmy właśnie naszego bohatera do Prato. Prato jest częścią florenckiego dziedzictwa. To jest bardzo ważne miasto. Miasto zawsze związane z przemysłem tekstylnym. I tutaj pracuje w latach 1452-1465. Gmina Prato przeznaczyła 1200 florenów, na freski w głównej, no w głównej kaplicy kościoła Santo Stefano i na witraż. I to jest tak, że Beato Angelico, Fra Angelico nie chciał tego kontraktu, no to w takim razie szukają kogoś innego, zgłasza się Lippi, który przyjmuje te propozycje, udaje się do tego miasta w pobliżu Florencji i freski bardzo długo realizuje, ponieważ on był mistrzem niedotrzymywania umów, terminów umów i to po prostu to jest, ponieważ też w tym czasie oczywiście on też no, maluje dla innych zamawiających, ma bardzo dużo zamówień i dlatego tak dużo jest jego obrazów, ale za każdym razem mamy albo jest on sam, albo warsztat, albo mamy dokumenty mówiące o tym, że z kimś umówił się, że to on namaluje, a malował jego warsztat. I wtedy no, mamy tutaj procesy. Oczywiście bardzo ciekawa jest ta historia tych fresków, bo jak Państwo widzą, do Prato warto pojechać. Napoleon nie mógł zdjąć fresków na szczęście. On, oczywiście gdyby się postarał, to znaczy jego na usługach jego komisja naukowo-artystyczna, przecież Napoleon tego nie zdejmował ze ścian żadnych obrazów, tylko po prostu miał ten pomysł, jakim jest Muzeum Napoleona albo Muzeum Francji, czyli Louvre po prostu. I tutaj narodziny świętego Pana. Można zobaczyć znowu taką, mamy taką podwójność, to znaczy najpierw jest on zachwycony Masacciem, to właśnie tym taką bryłami Masaccia, ciało jako bryła, to widać, a później wchodzi taki element, można powiedzieć wręcz liryczny, taki bardzo, taki poetycki i tu chyba czujecie Państwo, i już wiecie, kto będzie jego uczniem. To oczywiście Sandro Botticelli. I to jest coś takiego, że mamy właśnie Filipa Lippiego, jest Sandro Botticelli i w warsztacie Sandra Botticellego wykształci się Filippino Lippi. Więc proszę zobaczyć, że jaka tutaj jest fantastyczna rozmowa malarska. I gdybyśmy poprzyglądali się właśnie dziełom Filipa Lippiego, a jak powiedziałem, mamy tutaj i początki, jest też w Padwie. Pamiętajmy też, gdzie on spotyka się właśnie z tym malarstwem niderlandzkim. To oczywiście jest Padwa. Padwa, czy też w ogóle Veneto. Pamiętajmy, że do Wenecji w tym czasie przybywa wiele dzieł z północy, zaalpejskich dzieł. Pamiętajmy, że Wenecja jest osobnym światem i oczywiście ma swoje drogi, zupełnie inne drogi malarskie. Najwięcej, bo o tym powiedziała nam boska wenecjanka, za każdym razem przywołuje. Pamiętajmy, mamy wielkie szczęście, że wśród nas jest wenecjanka nie z urodzenia, ale z serca doktoressa, profesoressa Grażyna Bastek. No, jej książki o warsztatach weneckich teraz wydane. Fantastyczna pozycja, taka właśnie ilustrownik. To już jest z 2 lata temu. Świetna książka. Wznowienia jej rozmów o obrazach to sama przyjemność. Od oczywiście wielkiego intelektu po też fantastyczny, cudowny głos. I tutaj Państwu mówiłem, że w Luwrze właśnie pozostał ołtarz Barbadorich. To była oczywiście rodzina, która to zamówiła ten ołtarz u Lippiego w latach 1437-1438. To jest pełny Cosimo. Jak Państwo wiedzą, dobrze jest znać datę. Właśnie 1434 rozpoczynają się rządy. To jest 5. rok jego rządów, kiedy jest zamówienie na właśnie ten ołtarz. I no, ten ołtarz został zamówiony przez kapitanów gwelfickich związanych z Or San Michele, którzy byli wykonawcami testamentu Gerarda Barbadoriego i właśnie on chciał, by ten ołtarz był poświęcony świętemu Fredianowi. San Frediano to jest taki jeden z biskupów Luki, patron też rolnictwa, mianowicie został No dlatego zamęczony, że po prostu był chrześcijaninem i mamy bardzo wiele ołtarzy i kaplic właśnie poświęcone temu świętemu Fredianowi, a ten ołtarz miał oczywiście znajdować się w Bazylice Santo Spirito we Florencji. No i wiemy o tym, że na przykład bardzo ciekawa postać działająca we Florencji, Domenico Veneziano, to jest malarz, który przybywa do Florencji z Wenecji, mówi o tym, że ten ołtarz jeszcze nie jest ukończony, jak to bywa u naszego, właśnie u naszego bohatera. Natomiast dziś oryginał znajduje się w Luwrze, ponieważ Florenczycy jakoś nie za bardzo kochali się w tym wczesnym XV wieku. Mówię o tych Florenczykach, którzy przybywają po swoje w czasie, po Kongresie Wiedeńskim. Bardziej im zależało na bardzo bogato wykładanych stołach, mianowicie takich bardziej konsolach do monet, kamy antyczne. No i jakoś to dzieło, jak wiemy, to był taki układ, że no można się zwrócić do pewnego momentu. A później, jak już wam, później czas mija i adie z otoko snów. Natomiast oczywiście tutaj mamy, sama ta historia obiektu jest niezwykła, ale też są świetne te sceny symultaniczne, które są takim komiksem, który no można właśnie zobaczyć, jest w Uficjach. To jest tempera na desce. Ale szkoda, że ten ołtarz, no niestety, no dobrze, może Francuzi mają dobrze, no że właśnie mają taki super Louvre oczywiście i mogą sobie temu się przyglądać. To jest właśnie ten ołtarz jeszcze z takimi już, można powiedzieć, liniami odejścia od Masaccia i z takimi fragmentami bardzo niderlandzkimi. To bardzo widać. Maria stoi. To dzieciątko jest całkiem ładne, bo przeważnie jeszcze Lippi malował brzydkie dzieci.
Straszliwie.
To znaczy,
one są wszystkie do niego
Maria
podobne.
Marie są piękne, a wszystkie te dzieci no są jakie są. Wszystkie dzieci są nasze, wszystkie kochamy, wychowamy jak swoje, nawet jak są nie nasze, ale generalnie tutaj mamy właśnie ta pala Barbadori. Fantastyczny obraz, oczywiście koloryzm jest doskonały. Bardzo, bardzo lubię tych panów z karniszami w rękach, to rzeczywiście wyjątkowe mają te karnisze, tych dwóch świętych, anioły i tutaj mamy takie przebłyski takich aniołów już tutaj odchodzą od takiego myślenia właśnie w duchu Masaccia. Oczywiście jest jeszcze tak, że jak tutaj patrzę, to niech państwo sobie wejdą i popatrzą, ile tu się dzieje i mamy bardzo takie zwiewne, smutne Madonny. To jest jego małżonka. To jest właśnie ta Lipinia, tak ona się będzie nazywała, taka typ Marii. Dokładnie mówię, to jest Madonna z dzieciątkiem i aniołami, znana też jako Lipinia. To jest tempera na desce. Znajduje się w Uficjach. Datowana jest na rok 1465, no bo on jest Lippi, no to ona jest Lipinia od niego. No i tutaj widzimy, że to jest taki punkt odniesienia dla wszystkich późniejszych Madon z dzieciątkiem, a przede wszystkim dla właśnie tej nowości, którą bierze od swojego mistrza Sandro Botticelli, który wchodzi w taką fantazję własnego malarstwa, ale za chwilę o nim. No, proszę państwa, miało być o trzech malarzach, a my tutaj przy jednym się zatrzymaliśmy. No. I tu pojawia się nam oczywiście ktoś, kogo bardzo kochamy, kto jeszcze miał bardzo złą prasę w XIX wieku, kiedy go odkryją właśnie prerafaelici. Kochał chłopaków, to bardzo widać. Ta miłość była mu najbliższa. Później no, uległ niestety osobie, niestety, nie chcę już go oceniać, aczkolwiek uważam go za szalonego człowieka, całkowicie może uwiedzionego jakąś chorobą psychiczną, jakąś chorobą, jakimś spektrum. To oczywiście Savonarola, ale mówimy tutaj najpierw o młodym, pięknym, ślicznym i bardzo pewnym siebie artyście, który tak naprawdę miał na imię Alessandro Di Mariano Filippi, a Botticelli to znaczy beczułka i to jest, nie wyglądał jak beczułka, to jego brat tak wyglądał, który się po prostu nim zajmował.
No tak.
I od tego on był pięknym, ślicznym młodzieńcem o dość namiętnej wardze, takiej, jeżeli ktoś miał chłopaka kiedykolwiek z taką wargą, to chyba wie, że noce były
taką
ogniste. Nie, to jest taka, wiesz, naprawdę zobacz na tą twarzyczkę. Widać, że to, co w naszym kraju nad Wisłą jest zawsze złem, czyli seks i mówienie o seksie, no bo jak się, zresztą uważam, że my czekamy cały czas na tą rewolucję związaną z ciałem, ale zostawmy nasze rewolucje, bo tu się żadna rewolucja nie udała, ani dobra, ani zła. Może to jest nasze szczęście, tak naprawdę, że tu się nie udają ani dobre reformy, ani złe reformy. I tak sobie żyjemy to pomiędzy tymi reformami. Może i lepiej po prostu. Bo we Francji to się udało, no ale nie wszystko, jak wiemy, ale szkoda. Więc generalnie chodzi Sandro Botticelli. No, urodził się w 1445 roku. Jak państwo widzą, jest to ulubieniec, no właśnie, trzeciego z Medyceuszy i jego małżonki, to jest Boska albo właśnie Mona Lukrecja, którzy go rozpieszczają, którzy go zapraszają do swojego domu i którzy czekają, żeby z nim po prostu posiedzieć, z nim porozmawiać. No i właśnie on, który, tak jak to bywa, że najpierw no, uczy się u swojego brata, chce być właśnie złotnikiem, a później trafia do Filipa Lippiego, który go oczywiście, czy przerośnie. Tutaj jest pytanie, bo z jednej strony on wcale nie jest nowatorski. Więc można powiedzieć, wpada on w taką manierę, ale to jest jego maniera, to nie jest, nie że chcę go określać, to jest fantastyczny artysta, wypracował swój własny styl, takie słowo, że nie był rewolucyjny. No był, dlatego że oczywiście to był malarz linii, które uwodzą. Jeżeli popatrzymy, takie to malarstwo jest taka delikatność, tak jak on był delikatny. I oczywiście zakochany platonicznie w boskiej Vespucci. No ona była jedną z najpiękniejszych kobiet. I tutaj pamiętajmy, że on się przyjaźni z kimś, kto jest playboyem. Oczywiście jest zakochany w nim po uszy. To jest brat Wawrzyńca Wspaniałego. To jest Giuliano Medici, który w przeciwieństwie do Boskiego, czy też no właśnie Wawrzyńca, był piękny, był szalony, miał rumaka, drodzy państwo, no i wszystkie panny miały być jego. No i tutaj mamy tą historię bardzo smutną tak naprawdę, bo uwiedzenia raczej platonicznego, ona bardzo broniła swej cnoty, mąż jej nie ufał. Mamy różne historie z panią Vespucci, aczkolwiek ona była rzeczywiście wyjątkowa. I to jest ta rodzina od tych Vespucci, Amerigo Vespucci, to drodzy państwo, jesteśmy po tej stronie kościoła Oni Santi, czyli Kościół Wszystkich Świętych. No i w tym kościele mogą państwo zobaczyć przeniesione na fresk, przeniesione z fresku dwa fragmenty bardzo ważne, mianowicie dwóch bardzo ważnych freskantów. Znaczy Botticelli potrafił malować i w technice fresku i oczywiście potrafił malować i w technice no tutaj właśnie takiej inkaustycznej. I tutaj jest, ten kościół dzisiaj jest bardzo barokowy, ale nie ma tych, którzy by nie zauważyli od razu w nawie, to jest święty Augustyn i święty Hieronim. I tu wracamy do tego, że to z Medyceuszami rozpoczyna się od tego momentu wielki przełom, mianowicie dla niego, ponieważ są te zamówienia od, no to jest tak jak państwu mówiłem, że wielkość się dzieli, małość jest małostkowa i nie potrafi się podzielić, a Medyceusze właśnie zawsze wiedzieli, że oni i tak nie musieli niczego udowadniać, bo wielkość nie musi niczego udowadniać. No i on dzieli się artystami. Po drugie, to jak państwu mówiłem, to jeszcze nie jest czas takiego napuszenia następnej epoki tych Medyceuszy jako wielki książąt Toskanii. No i tutaj Sandro przechodzi z jednego dworu do drugiego dworu medycejskiego i oczywiście tworzą go te dzieła najważniejsze, no bo chyba każdy z nas wpatruje się w to dzieło. Dzisiaj one są w Uficjach, to jest Primavera, Narodziny Wenus i oczywiście ten bardzo dla mnie ciekawy obraz, taki bardzo pokazujący i bardzo intrygujący, mianowicie Atena i Minotaur. Jak ona trzyma tego Minotaura za włosek, ona, ale trzyma dlatego, że to jest mądrość, to jest nauka, to jest właśnie Atena Minerva, która trzyma te dionizyjskie siły w nas. tą dzikość. Zresztą chodzi o to, że tak jak w nas jest i ciemność, i jasność. Raz potrafimy być święci, raz nieświęci. Raz potrafimy być namiętni, raz namiętność nas gubi. Raz jesteśmy bardzo szczodrzy, a niekiedy jesteśmy głupio oszczędni. Więc zwróćmy uwagę na jedno, że to jest właśnie ten duch Florencji. To jest ten duch Florencji, który ten żar olimpijskiej Florencji dany nam właśnie przez sobór. To ten sobór, znowu Państwo słyszą sobór i którzy uszy zatykają, ale to, drodzy Państwo, to było niezwykłe, dlatego że w 1439 roku w tym mieście spotkały się dwa kościoły, które rzuciły na siebie anatemę ostatecznie w 1054 roku i przyjeżdża świat Greków z tego prawdziwego Rzymu nad Bosforem. Przyjeżdża mądrość, która zamieszkała nad Arnem, zamieszkała w Italii. Wielu z nich już wybierze za ojczyznę, swoją ojczyznę, właśnie Florencję, Wenecję, Rzym. To będą ci Grecy, którzy przybyli nie ze złotem i srebrem, bo już go nie mieli, ale przybyli z Platonem, drodzy Państwo, i przybyli z Arystotelesem. I dlatego ta Florencja jest tak olimpijska i tak wybitna, bo jest Marsilio Ficino, którego wykształcił, dał pieniądze na wykształcenie Kosma i właśnie ten blask filozofii, bo to słowo wytwarza obraz i tu widać, jak bardzo, no właśnie też mamy szukanie tekstów, pamiętajmy, tekstów o ludzkim ciele, tekstów o tym, że ciało jest wspaniałe w każdym czasie, że nie bój się, że przemijasz. Jeśli przemijesz mądrze, to w mądrość się obrócisz. A więc ta ojczyzna ducha i dlatego ten obraz, no, który mówi o tych dzikich namiętnościach. Ten obraz, który da za chwilę Tycjana, to znaczy ten obraz właśnie platońskiej Florencji, która no właśnie znowu przejdzie ten duch czasów do Wenecji i ta sławna, te dwie miłości pokazane, ta miłość właśnie boska, mówi już o Tycjanie, Państwo widzą, i miłość ziemska. Ale wróćmy tu do Botticellego, bo oczywiście mamy zamówienie do willi w Castello, części z tych obrazów. To jest właśnie ta boczna linia Popolano albo zwyczajnych medyceuszy, zwyczajnych, nadzwyczajnych za każdym razem i chyba no, nie ma osób, które by nie zachwycały się właśnie boskim, wspaniałym Botticellim i jego Madonny w Tondach. To za każdym razem jest albo właśnie małżonka Pietra, ta piękna Lukrecja, a tych dwoje boskich dzieci, czyli Jan Chrzciciel i Jezus, no to jest oczywiście, to jest Wawrzyniec i Giovanni, a więc u jej stóp i zresztą w Uficjach, jak ostatnio byłem kolejny raz w życiu, to jest to zasłużone szczęście. I tak sobie myślałem ciągle, Boże, jakie to jest niesamowite. Jakie tu są kolory. Wiemy o konserwacjach, ale drodzy Państwo, to jest właśnie ta stara, dobra Florencja. Więc jak słyszymy uczcigodnych historyczek sztuki, że to jest jakaś przedsztuka, no to wy jesteście przed historią sztuki, a no cóż, drodzy Państwo, to jest wielka sztuka, przez wielkie S i to jest ta świątynia, miasto, muzeum, jakim jest właśnie Florencja. A po drugie, no cudowna Madonna Magnificat, to jest ta, która właśnie, no ta pochwała. Oczywiście, że Magnificat, wielbi dusza moja Pana, raduje się mój duch, ale tu widać, jak bardzo szczęśliwy jest właśnie Botticelli w tym malarstwie. A później przychodzi groza, to znaczy po śmierci Wawrzyńca, 1492 rok, władzę nad miastem przejmuje po prostu osoba straszna. To jest potwór. To jest potwór, który tych ludzi terroryzuje. A po drugie, w ludziach jest coś takiego, że jak jest za dobrze, to oni chcą, żeby było gorzej.
Jeszcze inaczej.
I to jest fatalne. I mamy tutaj człowieka, który oczywiście trafia na swój też czas, bo w tym sensie, że ludzie boją się końca stulecia. Po drugie, no wszystko zapowiada koniec tej epoki medycejskiej. no prawie że stulecia, z uwagi na to, że mamy dwie potęgi, które sobie ostrzą zęby, by połknąć te Italię, właśnie te państwa włoskie, to jest Francja i Hiszpania. I Savonarola, który opowiada straszne głupoty tak naprawdę, mianowicie o tym, że właśnie ten król Francji to jest ten bicz boży, musimy się mu poddać, a to były kreatury oczywiście na tych, ten król Francji, akurat tam Karol VIII czy Ludwik XII, to fatalne postaci. I no, Botticelli jednak ulega strachowi o własne zbawienie. Wie, że no, dla kościoła jest grzesznikiem, jest sodomitą. Po drugie, obawia się o własne życie. Nie ma już oparcia w patronach, ponieważ no, zostali oni wygnani. Zgasł wielki Wawrzyniec. Jest po prostu odszedł z tego świata, to naturalne. I maluje taki obraz, który różnie można czytać. Mianowicie kalumnia albo oszczerstwo, gdzie właśnie bardzo długo Apelles, który był malarzem dworu, no, Apelles czasu oczywiście Ptolemeusza, a więc jesteśmy przed naszą erą, został oskarżony o to, co nie zrobił. I gdyby się nie przyznał jeden z takich prowodyrów zabójstwa króla Ptolemeusza, że chciał dokonać zabójstwa władcy, nie wiadomo, jakie byłyby jego losy. I tutaj ten los Apellesa, malarza, oszczerstwo, ale też jakby bronił Savonaroli. Ktoś powie, no ale tutaj, a Juliusz drugi go namalował wśród świętych, no, ale Juliusz II nie cierpiał Aleksandra VI, któremu Savonarola groził, mówiąc, że on tutaj pójdzie do piekła, dlatego go sobie kazał namalować w stancach. Natomiast nikomu nie życzę ani śmierci, ani spalenia na stosie, ale mamy tutaj kogoś, kto nam bardzo dużo opowiada o tym świecie i który, tak jak ojciec był wielki, to jest właśnie Filippino Lippi, u Filipa Strociego dostaje zamówienie w czasach Savonaroli i maluje tak wytworną kaplicę, jakby miał w nosie całkowicie właśnie tego wariata, jakby chciał pokazać, zobacz, sztuka ma sens. Sztuka przeżyje. I tutaj bardzo widać właśnie Santa Maria Novella, jak państwo wejdą, zaraz oczywiście po, przy prezbiterium, przepiękna kaplica Strocich, no Strocji to jest Palazzo Strocji oczywiście i Filippo Strocji zamawia historię własnego patrona, ale świetnie to realizuje w takiej manierze, można powiedzieć, snu, ponieważ tu się pojawia właśnie ta historia z Filipem, z Bliskim Wschodem, ale ten Bliski Wschód nie jest biblijny, tylko on maluje to, co być może usłyszał od swojego ojca, to znaczy dokładnie mówiąc, kraj Mahometan i to, że właśnie no, mamy taką próbę między Filipem Apostołem a kapłanami złego, no i oni posiadają tego smoka. No i tam oczywiście smok dyszy siarką, wszystkich zatruwa, ale świetna jest ta dziura, niech państwo zobaczą, jak państwo popatrzą sobie właśnie, tutaj jest taki w tej kaplicy, która co prawda niestety po piersie bohatera jest dzisiaj Victoria Albert Museum, dlatego że to jest taki werystyczny portret genialny Strociego, ale kolor i malowana świetnie fantazja na temat architektury. Tu już widać bardzo, jak właśnie Filippino się bawi, można powiedzieć, tym, na czym się świetnie znał. Znał się na architekturze, wiedział, jakie to ma być zamówienie, wie, jak nie tylko przypodobać się temu, który zamawia, ale jak, no wie, gdzie maluje. To po prostu jest panteon malarstwa. Są, jak państwo wiedzą, takie dwa miejsca we Florencji, dwa, no jest dziesiątki kościołów, ale te dwa są najważniejsze. No to jest właśnie Święty Krzyż, czyli Franciszkanie i Santa Maria Novella, czyli Dominikanie. I tutaj właśnie doskonale wie, że on staje wobec poprzednich stuleci, że to malarstwo bardzo się liczy, że to nie jest żadne rzemiosło, tylko to jest ten super artyzm. I tu widać, no jak on doskonale wie, że w kaplicy u Medyceuszy, choć wygnanych, i ich pałac został ograbiony z tego, co posiadali Medyceusze. Były te stosy próżności, prawda? Savonarola kazał przynosić ludziom piękne obrazy, dzieła sztuki, że wszystko, co jest związane właśnie z antykiem, jest złem, jest dziełem szatana. No mamy takich ludzi, którzy takie bajki opowiadają, ale przecież to nie tak. Natomiast generalnie właśnie tu pokazuje nam on, że rozmawia z przeszłością, niedaleką przeszłością, mianowicie Benozzo Gozzoli, że państwo wiedzą, ten pokłon trzech króli w kaplicy medycyńskiej, jeżeli państwo pójdą do Palazzo Medici Riccardi, to jest, oczywiście pałac ma dzisiaj poprzestawiane ściany, bo to kupuje rodzina Riccardi i zmienia porządek pomieszczeń, ale kaplica pozostała taką, jaką była. I to jest to zamówienie właśnie, które jest, jak państwo wiedzą, tą realizacją tematu bardzo wtedy powszechnego. Mianowicie to jest temat pokłon trzech króli, bardzo modne bractwo trzech króli we Florencji. I no tutaj mamy portret zbiorowy, właśnie no, Gozzoli maluje Florentyczyków z takimi, jakimi byli. To nie jest portret abstrakcyjny. Wielu z nich mogło jako przyjaciół domu medycyjskiego. Natomiast Filippino Lippi maluje ludzi w turbanach. Maluje też właśnie bardzo ciekawą odsłonę, jaką jest rodzina Strozzich. I tutaj wchodzi nam kolejny, ktoś, kto w tym samym czasie żył, ale jego życie jest zdecydowanie, zamknie się szybko w czasie i zamknie się właśnie, kiedy zacznie rządzić światem Florencji Savonarola. To wspominany przeze mnie Domenico Ghirlandaio, który był wychowankiem domu podrzutków i jak widać, takie instytucje, jeśli są mądrze prowadzone, a były mądrze prowadzone, bo to były świetne szkoły, to właśnie było to, że nie masz wpływu na to, gdzie się urodzisz, z jakich rodziców. O tym w tym XV wieku pamiętano, ale jeśli masz szczęście albo spotkasz niezwykłych ludzi, którzy będą twoim drogowskazem, to twój los może się odmienić. I tutaj właśnie on, któremu no, całkowicie zmieniono, jak państwo pamiętają, on się nie nazywał w ogóle Ghirlandaio, tylko to jego ojciec był o tych Ghirland, ale jeszcze musimy pamiętać, że i przy Filippino Lippim, i przy Botticellim, i przy oczywiście Filippino Lippim i Ghirlandaio, wielka rola to jest ktoś, kto tutaj wchodzi. To jest Verrocchio jak najbardziej. I mamy kaplicę Ghirlandaia, ale o nich i jeszcze o świecie, żeby odnaleźć medyceuszy, ich portrety. No jeżeli państwo pozwolą, to zatrzymamy się jeszcze we Florencji. Oczywiście. Jak państwo widzą, Florencja nie jest na raz, na dwa, na trzy. Jest po prostu na całe życie. A niech państwu zaświeci już w głowie lampka adwentowa. Niech państwo będą mili dla swoich bliskich, jeszcze milsi dla siebie. A więc może jedno niech tam świeci w tym adwencie. Kochajmy się, nawet wtedy, kiedy ta miłość nas zawiodła.
Właśnie, nawet wtedy. Ale my nie zawodzimy, będziemy niezawodnie w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję. Wojtek Ratasiewicz realizował program, Beata Grabarczyk. No i nasz najważniejszy gość, dr Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. Dziękuję ci bardzo, Olafie.
Dziękuję.
A państwu życzę dobrej nocy. I